naszym studiu Aneta Godynia, genealożka, autorka instagramowego konta Galicyjskie Drzewo. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Około 40 tysięcy osób obserwuje twoje konto na Instagramie Galicyjskie Drzewo. To znaczy, że genealogia dla nas jest tak ważna i tak bardzo interesujemy się tym, skąd tutaj przyszliśmy, skąd się tu wzięliśmy.
Myślę, że genealogia staje się coraz ważniejsza, nawet nie sama genealogia, tylko w ogóle poznawanie historii rodziny jako takiej, czyli nie tylko ustalanie suchych faktów, kiedy kto się urodził, zmarł, ile miał dzieci, jakiego był zawodu, bo to są rzeczy, które możemy w księgach metrykalnych wyczytać, kto był w kręgu najbliższych, znajomych bądź bliskiej rodziny, z którą utrzymywali nasi przodkowie kontakt, bo widzimy to na przykład po chrzestnych, kogo proszono na bycie chrzestnym. To jest też historia życia codziennego, dnia codziennego, i obowiązków naszych babek, prababek, dziadków, pradziadków. I to jest historia, którą ja staram się przybliżyć, prowadząc swoje konto na Instagramie Galicyjskie Drzewo, gdzie pokazuję coś, co lubię nazywać mikrohistorią, czyli opowiadam, staram się opowiedzieć, jak wyglądał zwyczajny dzień, jak mógł wyglądać zwyczajny dzień naszych przodków.
Ale jesteś w stanie to ustalić na podstawie tych dokumentów, na które trafiasz?
Dokumenty dają dużo, to jest fakt, no ale wspieram się oczywiście opracowaniami etnograficznymi, uwielbiam wręcz wspierać się materiałami źródłowymi, takimi jak pamiętniki. Mamy pamiętniki chłopskie. One były w latach 30. publikowane, ale sięgają pamięcią też do XIX wieku. Jest wiele pamiętników pisanych przez chłopów, którzy w jakimś etapie swojego życia mieli szczęście i nauczyli się pisać. Czy to jest na przykład Jan Słomka i jego pamiętniki opisujące wieś dzików, gdzie swoją pamięcią sięga jeszcze do połowy XIX wieku, bo jeszcze przekazuje też pamięć swoich dziadków i swoich rodziców. I to są rzeczy, na podstawie których my jesteśmy w stanie mniej więcej przynajmniej ustalić, jak to życie wyglądało. Trzeba założyć, że to statystycznie trzeba jednak ująć, że większość, natomiast nie wszyscy. Nigdy nie można generalizować.
Jeszcze do niedawna większość osób, które chciały odkryć swoje drzewo genealogiczne, doszukiwało się w tym drzewie szlachetnych przodków herbowych, żeby móc się nimi popisać. No a większość z nas niestety ma przodków chłopskich.
Tak, to jest prawda. Dawniej genealogia kojarzyła się głównie z zatrudnieniem genealoga celem znalezienia herbu. Teraz widzę tendencję do odchodzenia od tego, ponieważ trafia do coraz większej świadomości społecznej skala, w jakiej polskie społeczeństwo się wówczas przedstawiało, czy to w XIX wieku, czy jeszcze nawet w dwudziestoleciu międzywojennym. Gdzie w samym dwudziestoleciu międzywojennym 55% społeczeństwa to byli chłopi. 55% społeczeństwa, to jest tak, jakbyśmy teraz mieli przeliczyć to na liczby, to całe województwo dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, a jeżeli chcielibyśmy wziąć liczbę ludności z II Rzeczpospolitej z końca lat 30., to jeszcze możemy spokojnie dorzucić całe łódzkie. Więc te wszystkie województwa współczesnej Polski, ich ludność odpowiadała, każda jedna osoba musiałaby być chłopem, liczyć się do klasy chłopskiej, żeby móc zobrazować nam to, jak społeczeństwo wówczas polskie wyglądało.
A te wyższe klasy, ziemiaństwo, arystokracja?
Tutaj podaję przykład Galicji, gdzie mieliśmy w Galicji pod zaborem austriackim mieliśmy ponad 7 milionów mieszkańców samej Galicji. 75% to było chłopstwo. Samych ziemian, wiadomo, to w zależności od okresu były 2300 osób. Z rodzinami może wyszło 12 tysięcy. Więc mamy skalę.
Tak, więc mamy skalę. Statystycznie szansa na przodka
jest niewielka, ale okazuje
herbowego
się, że...
Herbowego jest niewielka.
Tak, na przodka herbowego jest niewielka, ale okazuje się, że jeżeli do nas zaczyna powoli docierać, że my jesteśmy, jacy jesteśmy. No, nie zmienisz przodka, tak? Był, jaki był. A okazuje się, że to wcale nie jest... To nie jest tak, że ja jestem ze wsi i jest mi wstyd, ponieważ my już jesteśmy tym pokoleniem, które w większości przypadków, które już nie miało z tą wsią tyle wspólnego, co chociażby nasi rodzice, a już na pewno nasi dziadkowie. nas już to interesuje z perspektywy historycznej, to nie jest tak, że my to przeżyliśmy i najprawdopodobniej w wielu przypadkach chcemy zapomnieć, tak?
Nie wstydzimy się tego.
Nie wstydzimy się tego, bo to nie jest nasze przeżycie, to już jest nasza historia, a to już jest zupełnie co innego.
Chłopki wiele zmieniły?
Myślę, że chłopki bardzo dużo zmieniły, bo przebiły się klinem. Naprawdę bardzo mocno przebiły się klinem przez świadomość polskiego społeczeństwa. I to bardzo dobrze, że ta książka została wydana.
Znakomita książka, ale pokazująca, przed chwilą mi powiedziałaś, tylko pewien wycinek jednak rzeczywistości.
Mojej ocenie. To jest moje zdanie.
W twojej ocenie.
To jest moje zdanie, że pokazuje bardzo dobrze, pokazuje ekstrema. Bo po pierwsze dzięki temu miała szansę zaistnieć w świadomości polskiego społeczeństwa, a po drugie jednostki, które są tymi słabszymi, które cierpią, bardzo często są zapominane jako nieistotne istoty. A chłopki podniosły ich historię, pokazały, że takie osoby również były.
No bo historie piszą zwycięzcy i silniejsi.
Otóż to. A dzięki tej książce wiemy, że nie tylko silni żyli i że tak naprawdę na plecach całego społeczeństwa było niesione przez tą drobną pracę wielu, wielu osób i ogromne wyrzeczenia tych wielu, wielu osób.
Po co szukamy informacji o naszych przodkach? Co nam to daje?
Tak jak rozmawiam z moimi followersami, tak, z obserwującymi na Instagramie, oni bardzo często piszą, że nie mieli szansy porozmawiać z dziadkiem, nie mieli szansy porozmawiać z babcią. Albo piszą do mnie też tacy, którzy mówią, dziadek opowiadał, mówił, ale ja go nie słuchałem. Babcia czy prababcia opowiadała, co się działo na wsi u nas w domu, jak żyliśmy, ale to mnie wtedy nie interesowało. A teraz zostałaś mi tylko ty i twoje opowieści na Instagramie, gdzie ty przybliżasz te historie, które ja gdzieś tam w tle głowy pamiętam, że mi moi dziadkowie, pradziadkowie opowiadali. I to jest potrzeba jakiegoś osadzenia się w kontekście pewnym, jako jednostka, nie czuć się takim wyrwanym w tym chaosie, który panuje dookoła nas. To nie jest tylko to poszukiwanie korzeni przysłowiowe, ale też taka potrzeba jednak osadzenia się w pewnym kontekście. Myślę, że też dla poczucia pewnego bezpieczeństwa. Często jest też to walka z jakąś wewnętrzną traumą, potrzebą zrozumienia, dlaczego jestem taki, jaki jestem, dlaczego jestem taka, jaka jestem i czy przypadkiem nie jestem taka w wyniku działań moich przodków.
Od czego należy zacząć szukanie swoich korzeni, tworzenie swojego drzewa genealogicznego?
Trzeba zacząć od zrobienia planu i zastanowienia się, czego tak naprawdę chcemy. Czy chcemy pójść daleko, czyli naszym celem jest doszukania się jak najstarszych przodków i jak najstarszych dokumentów, czy chcemy stworzyć sobie taką historię, opowiedzieć historię naszej rodziny. Zależy ile też mamy czasu, ile chcemy czasu na to przeznaczyć, bo opowiadanie całej takiej historii rodziny to zajmuje bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu, proszę mi wierzyć. Zaczęłabym przede wszystkim od rozmów z bliskimi, od rozmów z dziadkami. Zbliża się świetny czas ku temu, mamy okres świąteczno-noworoczny, kiedy rodziny się będą ze sobą spotykać częściej niż w poprzednich miesiącach roku. Porozmawiajmy z dziadkami.
Nagrajmy te rozmowy.
Nie tylko notujmy, opiszmy zdjęcia, które mamy w albumach rodzinnych, które są nieopisane, bo często tylko oni wiedzą. Dla nich to jest oczywiste, że to jest ciocia Zosia, a tam na tamtym zdjęciu to jest młody wujek Staszek. Ale no my tego nie będziemy wiedzieć. Nie będą tego wiedzieć nasze dzieci, jeżeli te zdjęcia nie będą podpisane. Skupmy się na samym początku na tych rzeczach, które są ulotne. Czyli właśnie na rozmowach z bliskimi. Oni nie zawsze chcą mówić, podsuwajmy im właśnie te zdjęcia. Te zdjęcia im tak otworzą taką furtkę w pamięci i będzie im łatwiej. Też ułatwmy im to, ponieważ nie zawsze chcą opowiadać o historii o swoich przeżyciach, o historii wsi, o tym, jak ona wyglądała. Nie mówię tylko wsi, ale o historii miasta, nie wiem, danej dzielnicy, czy danego nawet domu. Zapytajmy ich o detale, jak wyglądał ogród, czy droga była bita, czy była wyłożona końskimi łbami, cokolwiek, żeby im włączyć taki przełącznik w głowie, żeby zaczęli mówić. Ułatwmy im to. Następnie można spokojnie zacząć się zajmować kolekcjonowaniem dokumentów metrykalnych. Bardzo wiele tych dokumentów jest już online. Najpierw sobie ustalmy, w której parafii nasi najbliżsi przodkowie się rodzili, zawierali związki małżeńskie i dzięki temu będziemy mogli po nitce do kłębka rozwijać sobie dalej to drzewo. Wiele rzeczy już można zrobić z pozycji biurka.
RODO nas nie ogranicza?
Ponieważ nie. RODO, proszę Państwa, i to jest bardzo istotne, żeby zapamiętać, obowiązuje tylko i wyłącznie osoby żywe. Do zmarłych RODO się nie stosuje, więc jeżeli kiedykolwiek komukolwiek ktoś powie, że nie udostępni mu dokumentów, bo RODO, to proszę zapamiętać moje słowa. Natomiast mamy ustawę o archiwach. I tutaj ustawa obowiązuje w zależności od tego, o jakich aktach metrykalnych mówimy. 100 lat w ograniczeniu dostępności dla szerokiej publiczności, nazwijmy to, jeżeli chodzi o urodzenia, 80 lat małżeństwa i zgony. Natomiast jeżeli jesteśmy rodziną najbliższą, czyli w linii prostej spokrewnioną, wtedy nie ma najmniejszego problemu z dostępem do akt metrykalnych. Jeżeli chodzi o te archiwalne, które już znajdują się w archiwach, one są często już zeskanowane, można sobie przeglądać w internecie te księgi metrykalne, wnioskować do archiwów, jeżeli skanów nie ma, żeby oni nam te dokumenty udostępnili.
Mają taki obowiązek?
To jest tak. Tak, oczywiście. Proponuję najpierw zamiast ręcznie przeglądać wszystkie księgi, zdjęcia w tych księgach, ponieważ to tam są one były odręcznie pisane, więc niewprawne oko może w którymś momencie się zgubić, zaglądnąć, czy dana parafia nie jest indeksowana, czyli nie są wypisane hasłowo, imiona, nazwiska, daty i parafie w którymś z polskich serwisów, w których wolontariusze, co warto podkreślić, i ogromne podziękowania dla tych osób, które poświęcają swój wolny czas na indeksowanie setek, tysięcy stron ksiąg metrykalnych. Czy tam nie ma już przypadkiem zindeksowanych takich danych, które nas interesują? Jest to taki serwis, na przykład Geneteka lub GENS, Świętogen, i tam możemy sobie już wtedy znaleźć bezpośredni namiar na dokładną stronę, gdzie, w którym roczniku księgi metrykalnej należy sobie znaleźć takiego przodka, i to bardzo przyspiesza pracę.
Czasami można trafić na informacje nie do końca budujące, takie, które mogą zburzyć nam obraz wspaniałej rodziny.
Zależy, jakie mamy oczekiwania. Czy mamy realistyczne oczekiwania, czyli liczymy się z tym, że nasi przodkowie to też byli ludzie i popełniali błędy. Czy faktycznie żyjemy z obrazem wspaniałej, idealnej rodziny, czyli mąż, żona, ślub, dziecko i tak dalej. Dużymi przełomami często są historie dzieci nieślubnych, gdzie okazuje się, że ktoś był dzieckiem nieślubnym, ojciec nieznany, i to już jest ciężko ustalić, ponieważ nie mógł być wpisany w księdze metrykalnej, jeżeli sam się na to nie zgodził i nie był przy tym wpisie, więc jeżeli odmówił, to nigdy się nie dowiemy. I to są takie historie, które wydają się być tymi cięższymi, przy czym z doświadczenia wiem, że można odnaleźć jeszcze gorsze historie, bo to, że ktoś jest dzieckiem nieślubnym, szczególnie dla nas współczesnych, to już nie jest nic takiego strasznego. Dawniej to było jednak
piętno.
Mhm.
Tak. A jakie gorsze historie można znaleźć?
Żyjemy w kraju, przez który przetoczyła się niejedna wojna. Żyliśmy pod zaborami, żyliśmy pod okupacją niemiecką. Różne historie można wyszukać, na różne trafiam.
Na przykład?
Historie współpracy, prawda? Na przykład ze służbami różnymi. I to już są rzeczy, które wydają się być jednak ciężkie i nadal trudne do zaakceptowania, nawet dla nas współcześnie żyjących.
Ale nie znamy motywacji tych osób. Tego nie znajdziemy.
Tego nigdy się nie dowiemy. Jeżeli nie zostało to zachowane w rodzinie, a często się zdarza, że nie było, to nie poznamy motywacji.
A my często uprawiamy prezentyzm, to znaczy stosujemy do naszych przodków nasze dzisiejsze zasady, kodeksy i poglądy.
Tak, i to jest bardzo duży błąd. Nigdy nie można oceniać tego, co się wydarzyło wcześniej, tego, jak oni żyli z naszej perspektywy. No nie można. Ja wiem, że widzę to w komentarzach na moim Instagramie, które są skarbnicą, po prostu skarbnicą historii, ponieważ wiele osób dzieli się tam ze mną swoimi historiami rodzinnymi i tymi pozytywnymi, i tymi mniej szczęśliwymi, że to są historie, które są czasem ciężkie do uniesienia, ale warto o nich mówić, natomiast trzeba zawsze, i tam się wszyscy tak czasem pouczają nawet, nie możesz stosować naszych standardów do tego, co było dawniej, do tego, jak dana osoba przedstawiona na przykład w tej rolce, czy historia tych kobiet przedstawionych w mojej rolce na Instagramie, jak one się z tym czuły, bo my tego niestety nie wiemy.
AI może być pomocne w poszukiwaniu informacji?
Oczywiście, że może być bardzo pomocne. Natomiast AI, zupełnie niedawno nawet zastosowałam sztuczną inteligencję do animacji fotografii Nelly, pierwszej żony mojego dziadka. I byłam zaskoczona pozytywnymi komentarzami, ponieważ dla mnie to było takie symboliczne, powiem kolokwialnie, odgrzebanie jej historii, ponieważ ona została zupełnie zapomniana, nikt o niej nie mówił. I to, że znalazłam jej zdjęcie i to zdjęcie zostało zanimowane i ono z takiego nieruchomego czarno-białego w którymś momencie ożyło i Nela podniosła wzrok i się uśmiechnęła, to dla mnie przeszedł dreszcz, ale taki pozytywny, bo to był dla mnie taki symbol tego, że wyrwałam ją z tej niepamięci i myślę, że dla wielu osób coś takiego mogłoby się przydać, żeby sobie tak ożywić tych przodków, popatrzeć na nich, zobaczyć, jak oni się uśmiechali. Ponieważ te zdjęcia w większości to są, pokazują nam portrety osób, które są poważne. To wynikało z zasad fotografii, z tego, jak należało pozować, ponieważ ten czas naświetlania był dłuższy, więc łatwiej było zachować poważną minę niż przez dłuższy czas się uśmiechać. A jednak ten uśmiech dużo zmienia, bo widzimy w nich taką ludzką twarz wtedy trochę bardziej.
Aneta Godynia, autorka konta instagramowego Galicyjskie Drzewo, genealożka, była naszą gościnią, ale umówiłyśmy się już na kolejne spotkanie. Bardzo ciekawy temat mamy dla Państwa, ale na razie nie zdradzamy. Bardzo dziękuję za dzisiaj.
Dziękuję również.